Dwie godziny dla radiowej rodziny.
Jeżeli podróżowali Państwo po Wielkopolsce, w naszym pięknym regionie, to na pewno zwrócili Państwo uwagę na taki ważny fakt, że niemalże w każdej większej miejscowości znajduje się jakiś zabytkowy obiekt. Czy pałac, czy może dwór, albo zabytkowy kościół. A dzisiaj chcielibyśmy Państwa zaprosić do Racotu. To szczególne miejsce, a w Racocie przecież znajduje się XVIII-wieczny pałac książąt Jabłonowskich. I nie może być inaczej. Naszym przewodnikiem będzie dr Emilian Prałat, historyk sztuki i regionalista, którego witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzień dobry, witamy Pana serdecznie.
Dobrze, to wiem, że od samego rana był Pan dzisiaj w Racocie.
Tak. I od dzisiejszego ranka i praktycznie cały miniony tydzień prawie że codziennie w Racocie jestem i podejrzewam, że do końca tego tygodnia i pewnie początku przyszłego również. Więc to tylko pokazuje, że Racot potrafi hipnotyzować.
Oczywiście, ale wcale nas to nie dziwi, ponieważ na naszej antenie pan zawsze zachwala Racot, a my jesteśmy też zawsze zachwyceni tym, w jaki sposób pan o tym opowiada. I teraz mamy czas zaproszenia do Racotu wszystkich Wielkopolan, ale nie tylko. 13 czerwca odbędzie się już druga edycja inicjatywy Racot Tygiel Kultur.
Tak,
gdyby pan dwa słowa mógł powiedzieć o tym, jak to się zaczęło.
Zaczęło się dość nietypowo, bo w zasadzie po książce poświęconej Racotowi udało się nawiązać kontakt z jednej strony z ostatnimi spadkobiercami niemieckich właścicieli Racotu i przy okazji też z holenderskim towarzystwem historycznym, które swego czasu podążało śladem właśnie holenderskich posiadłości na terenach Polski, i zawitali w pewnym momencie do Racotu. Od słowa do słowa, od dokumentu do dokumentu, od opowieści do opowieści się okazało, że mamy kawał bardzo interesującej, ciekawej historii, która w tym niewielkim podkościańskim miejscu w Racocie splotła ze sobą historię trzech narodów, dwóch religii, i fantastycznej historii, która to wszystko łączy, a która wiąże się z holenderską rodziną królewską, z książęcą rodziną Jabłonowskich, potem wielkoksiążęcą rodziną saksońsko-weimarską, i wreszcie z okresem, kiedy w Racocie funkcjonowała siedziba prezydentów II RP. A więc mamy w zasadzie do czynienia z miejscowością troszeczkę zagadkową, ale w gruncie rzeczy będącą taką szkatułką rozmaitych historii. I tą szkatułkę w pewnym momencie udało się otworzyć. 2 lata temu nawet całkiem szeroko, a w tym roku planujemy też uchylić troszeczkę tajemnic związanych właśnie z tym okresem istnienia siedziby prezydenckiej.
No, piękna historia, ale też i podkreślamy cały czas, że Racot to jest jedna z najbardziej fascynujących miejscowości w Wielkopolsce, ale może porozmawiajmy teraz choć chwilę na temat tego pałacu, XVIII-wiecznego pałacu książąt Jabłonowskich, bo od samego początku istnienia ten pałac był miejscem spotkań inteligencji, tam spotykali się i swoje sztuki wystawiali i Wojciech Bogusławski, i Józef Wybicki. Gośćmi księcia byli Tadeusz Kościuszko, książę Józef Poniatowski. Co jeszcze moglibyśmy powiedzieć?
To jest pewien ewenement, bo książę Stanisław Wincenty Jabłonowski, który jest odpowiedzialny za budowę obecnego pałacu, planując budowę tej swojej wielkopolskiej rezydencji, wzorował się na najlepszych rozwiązaniach tamtego czasu. A więc ściągnął architekta królewskiego Dominika Merliniego. Kiedy Merlini zaprojektował pałac plus oficyny boczne, oczywiście trzeba było wykończyć tą wspaniałą rezydencję, w związku z czym Jabłonowski sięgnął po raz kolejny na dwór królewski i sprowadził Jana Chrystiana Kamzecera, jednego z najlepszych autorów sztuka teorii, który w Racocie powtórzył pewne rozwiązania stylistyczne, ornamentalne, które dzisiaj znajdziemy na przykład w warszawskich łazienkach. Więc to jest też kapitalny przykład tego, jak można powiedzieć ta sztuka, te inspiracje najwyższych lotów, najwyższej próby związane właśnie z dworem królewskim przenikały na wydawałoby się bardzo prowincjonalny dwór szlachecki. I w gruncie rzeczy jak bardzo inspirujący był to element dla Wielkopolski, dla całego regionu ziemi kościańskiej. Mhm. No a w późniejszym okresie oczywiście Stanisław Wincenty Jabłonowski planował uczynienie z Racotu, swojej głównej wielkopolskiej, można by powiedzieć, takiej forpoczty swoich gigantycznych majątności, które co prawda w większości znajdowały się na Kresach, bo był to jeden z najważniejszych magnatów tamtego czasu, ale Racot za sprawą właśnie tych ożywionych kontaktów miał być ważnym, takim handlowym, strategicznym, z punktu widzenia również kulturowego, miejscem na mapie południowej Wielkopolski. Tutaj to dobre bardzo usytuowanie między Wrocławiem a Poznaniem też powodowało, że to było miejsce, które było bardzo korzystnie usytuowane i kto z Poznania udawał się na południe, o Racot, o Kościan musiał się obić, w związku z czym dla Jabłonowskiego to też było takie strategiczne usytuowanie miejscowości, która faktycznie tych znaczących gości mogło przyjmować i miejscowość faktycznie była tym miejscem, do którego wielu wybitnych przybywało.
Panie doktorze, a dlaczego Jabłonowski, któremu tak zależało na tym, żeby w Wielkopolsce ten jego pałac, jego dobra racockie rozkwitały, odsprzedał je później Wilhelmowi Orońskiemu?
Tu jest problem, bo Stanisław Wincenty buduje, zarządza dobrze, ale później majątek przejmuje jego syn, Antoni Barnaba, który miał smykałkę do budowania, ale nie miał smykałki do robienia interesów. W tym samym czasie, kiedy rozbudowywał, upiększał pałac w Racocie, prawdopodobnie również park przeorganizował, prowadził kilka jeszcze innych inwestycji. Między innymi w Warszawie budował pałac, do dzisiaj zresztą istniejący Pałac Jabłonowskich, i nabył też kilka miejscowości, kilka majątków, które okazały się niezbyt opłacalne, co w gruncie rzeczy spowodowało, że przeszacował swoje możliwości finansowe. No i w pewnym momencie trzeba było zdecydować, czy pozbywamy się inwestycji wielkopolskich, czy pozbywamy się majątków w okolicach właśnie Warszawy, czy w samej Warszawie. Z punktu widzenia dóbr, które posiadali Jabłonoscy właśnie na Kresach, no logiczniejszym wydawało się pozbycie tych najbardziej oddalonych, a więc tutaj majątku wielkopolskiego. No i korzystając ze swoich koneksji, znajomości właśnie poprzez Dwór Królewski, no udało się zainteresować Racotem, Stęszewem, Czeszewem, bo tak wyglądał ówczesny klucz tych dóbr, księcia Wilhelma, późniejszego pierwszego władcę Niderlandów. I w ten oto sposób w 1798 roku Jabłonowski sprzedaje majątek księciu van Oranje-Nassau, ale co ciekawe, książę w zasadzie nie zmienia wyglądu pałacu. Troszeczkę modernizuje wnętrza, wprowadza meble bardziej odpowiadające jego gustowi, natomiast zewnętrzna część, zewnętrzna bryła w zasadzie pałacu nie ulega zmianie. I to też jest chyba dobry element, który pokazuje z jednej strony uznanie dla tego, co Jabłonowscy zostawili, ale z drugiej strony też pewien, myślę, szacunek dla tego historycznego anturażu, który z Jabłonowskimi i z pałacem był związany.
Panie doktorze, proponujemy teraz krótką przerwę na piosenkę i za 4 minuty wracamy do tematu.
2 godziny dla radiowej rodziny.
W 2021 roku mija 100 lat od momentu przejęcia Pałacu Książąt Jabłonowskich przez Skarb Państwa i przekazania go w dyspozycję prezydentom odrodzonego państwa polskiego. I z tej okazji już niedługo, bo 13 czerwca odbędzie się w Racocie druga edycja inicjatywy Racot. Tygiel Kultur. Dzisiaj naszym gościem jest dr Emilian Prałat, historyk sztuki i regionalista. Mówiliśmy już parę minut temu, że obok Zamku Cesarskiego w Poznaniu ten Pałac Książąt Jabłonowskich to była taka druga wielkopolska siedziba głowy państwa. Bardzo ważne miejsce. I chcielibyśmy zaprosić naszych słuchaczy do udziału w tym ważnym wydarzeniu. Bo na pewno będą mogli przyjrzeć się tej wyjątkowej historii okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Zdecydowanie i będą mogli nie tylko jej się przyjrzeć, ale i przysłuchać, bo mamy też coś dla ucha, o czym za moment. Całość inicjatywy jest zaplanowana na kilka godzin. Zaczynamy o 14:30 w pobliskim kościele, gdzie odbędzie się okolicznościowe nabożeństwo ekumeniczne. Dlaczego? Ano dlatego, ponieważ w Racocie mieliśmy przedstawicieli trzech narodów i dwóch religii. Element, który zdecydowanie w dwudziestoleciu międzywojennym był jednym z punktów zapalnych. Tutaj mam na myśli te relacje polsko-niemieckie zwłaszcza. Więc też wychodzimy z założenia, że w tym wyjątkowym miejscu, które służyło wielu narodom, warto też zwrócić uwagę na konieczność i pamiętania o tym, co trudne, co czasem bolesne, ale również o tych bardziej pozytywnych aspektach. I bezpośrednio po tym nabożeństwie zapraszamy na wyjątkowy koncert organowy, w trakcie którego zabrzmią utwory polskie, holenderskie i niemieckie, po czym o godzinie 16 plus minus spotykamy się na dziedzińcu honorowym przed pałacem, gdzie zostanie odsłonięta okolicznościowa tablica dedykowana prezydentowi Wojciechowskiemu i Mościckiemu, którzy w Racocie przebywali. Mamy nadzieję, że też potomkowie obu prezydentów się pojawią. Na razie mamy pewne sugestie, wskazówki, że mogą się faktycznie pojawić. Po czym po tej części, powiedzmy, związanej z odsłonięciem tablicy, zapraszamy na taką malutką część, nazwijmy ją oficjalną, ale ona nie będzie, broń Boże, sztywna. Tam planujemy przemycić troszeczkę informacji historycznych, troszeczkę przybliżyć okoliczność i sposób, w jaki ta rezydencja funkcjonowała w Racocie. No i mała niespodzianka, bo na zakończenie tej części pojawi się nie kto inny jak prezydent Mościcki, który wjedzie na dziedziniec honorowy powozem, którym swego czasu jechał premier Paderewski z dworca poznańskiego do bazaru. I malutka taka rekonstrukcja historyczna, która tej wizycie będzie towarzyszyć. O godzinie 17 zapraszamy na wyjątkowy koncert. To był świat zupełnie w starym stylu. Utwory z dwudziestolecia międzywojennego, muzyka rozrywkowa, lekka, przyjemna. Zachęcamy, żeby zabrać koce, pledy. Można spokojnie rozłożyć się na trawniku przed pałacem i oddać się tej wyjątkowej chwili z muzyką i z wyjątkowym śpiewem. Natomiast o godzinie 18 zapraszamy na małe co nieco. Planujemy niespodziankę kulinarną dla tych wszystkich, którzy zechcą przybyć i kto będzie miał ochotę, również może wybrać się na takie nietypowe zwiedzanie właśnie Pałacu Prezydenckiego pod kątem tego wszystkiego, co z okresem prezydenckim było związane. No i na koniec oczywiście nie może być inaczej, wizyta w stadninie i w powozowni. W związku z czym w zasadzie od 14.30 gdzieś do 19.20 można bardzo aktywnie czas spędzić. Dla najmłodszych mamy przewidziane warsztaty plastyczne. Między innymi będzie można sobie wykonać fantastyczną maskę, taką troszeczkę balową, troszeczkę karnawałową w stylu właśnie dwudziestolecia międzywojennego. Dla tych, którzy szukają troszeczkę więcej informacji, też przygotowaliśmy okolicznościową wystawę, która pokaże Racot Prezydencki i w zasadzie pierwszą dekadę odrodzonej II Rzeczpospolitej. Więc coś dla ciała, coś dla ducha, dla dużego, dla małego, dla rodzin. Mamy nadzieję, że ten czas będzie bardzo efektywnie i bardzo interesująco przez wszystkich spędzony.
Muszę panu powiedzieć, panie doktorze, że to miód na moją duszę, coś dla ciała, coś dla kultury.
Ducha, tak.
Tak, i sprawdzam prognozę pogody, bo to jest chyba też ważne dla państwa.
W niedzielę ma być
ciepło i słonecznie.
Tak. No proszę.
To jest drażliwy temat, bo my staramy się nie sprawdzać, bo musi się udać. I to jest nasze główne założenie. I uda się niezależnie od pogody. Natomiast faktycznie zapowiada się aura bardzo sprzyjająca.
No, sprawdzałem pogodę, bo chcę się do was wybrać. Po prostu z całą rodziną rozsiądziemy się tam na tych kocach. Będziemy się przysłuchiwać koncertowi muzyki z lat 20., lat 30.
Tak. Czyli mamy nadzieję, że to będzie prawdziwa uczta dla ucha przede wszystkim.
Czyli wszyscy się tam spotkamy, jednym słowem.
Dokładnie tak.
Panie doktorze, to jeszcze na zakończenie mam pytanie. Czy ma pan swoje jakieś ulubione miejsce w Pałacu Książąt Jabłonowskich?
Mam. To jest miejsce na co dzień niedostępne, w związku z czym ono zawsze budzi sporo emocji i zawsze pobudza wyobraźnię, a tym miejscem są piwnice, w których na potrzeby prezydenta urządzono schron. Ten schron dzisiaj jest częściowo zachowany, aż chciałoby się, żeby został w jakimś większym stopniu wyeksponowany, może troszeczkę zrekonstruowany. Natomiast to jest wyjątkowe miejsce, bo ono pokazuje mechanizm, w jaki sposób ten pałac funkcjonował. No i tak szczerze mówiąc, to jest chyba jeden z nielicznych w Polsce schronów autentycznych z dwudziestolecia międzywojennego dla głowy państwa. Tym bardziej to, że jest niedostępny na co dzień dla tych wszystkich, którzy schodzą do tego miejsca, a jest tam częściowo półmrok, no jest taką okazją do pojawienia się drobnego dreszczyku emocji. A przy okazji do tego określona historia, myślę, że ten dreszczyk jeszcze będzie potęgować. A tych wszystkich, którzy będą chcieli sprawdzić, jak silny jest to dreszczyk, koniecznie zapraszam na oprowadzanie o 18 w najbliższą niedzielę.
O, proszę. I jeszcze mamy jedną bardzo ważną wiadomość, ponieważ pan organizuje Noc Muzeów.
Zgadza się. Zgadza się. No, COVID nas nie przeraża i z 31 lipca na 1 sierpnia planujemy drugą edycję Nocy Muzeów. Planujemy trzy miejscowości. Pałac w Czerwonej Wsi, gdzie między innymi pojawi się Helena Modrzejewska. Później Pałac w Kopaszewie, gdzie planujemy również koncert, ale gdzie także pojawi się Adam Mickiewicz i Honorata Skórzewska. I tutaj będzie pewna niespodzianka związana panem Tadeuszem, o której podejrzewam nie wszyscy wiedzą, więc to myślę będzie nie lada gratka. A następnie trzecim punktem będzie Racot. I tutaj planujemy dwie niespodzianki. Jedną z nich będzie pokaz koni arabskich, które obecnie w Racocie na nowo zawitały po prawie chyba 70 latach. I to będzie świetna, wyjątkowa okazja, żeby porozmawiać z osobą, która układa, przygotowuje, trenuje te konie, więc z fachowcem. A z drugiej strony też planujemy o północy koncert ponownie organowy, ale w repertuarze, bym powiedział, zaskakującym, bo i melodia z Titanica się pojawi, a spotkamy się w kościele, w którym będzie całkowity mrok i jedynie blask wielu świec będzie ten mrok nocy muzealnej rozświetlać. W związku z tym, jeżeli ktoś szuka pomysłów na przełom lipca i sierpnia, to zapraszamy. Program jest na stronie fundacji Bonum Adipisti, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy do zapisywania się już, do rezerwowania miejsc. No i proszę w kalendarzu bardzo wyraźnie ten dzień sobie odnotować.
Tak, ja już sobie odnotowałem. Bardzo ciekawa propozycja. Wręcz jestem zachwycony. Muzyka z Titanica w kościele, dobrze. Panie doktorze, my się oczywiście połączymy z panem jeszcze przed tą nocą muzeów. I myślę, że będziemy mogli zachęcać naszych słuchaczy do odwiedzin.
Koniecznie. Zapraszamy, czekamy. COVID nam nie straszny, bo coraz więcej osób zaszczepionych, a wszystko w razie czego będzie w reżimie sanitarnym, także o bezpieczeństwo, o atrakcje dbamy, więc czekamy tylko na rewelacyjną frekwencję, a jak znam Wielkopolan, to z nią problemu nie będzie.
Jednym słowem, wszystkie drogi prowadzą do Racotu.
Zgadza się.
Bardzo pięknie dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia 13 czerwca w Racocie, rzecz jasna.
Zapraszamy, do miłego.
Naszym gościem był dr Emilian Prałat, historyk sztuki i regionalista.